Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Drodzy Państwo, 1 października 1949 roku Mao Tse-tung wraz ze współpracownikami, przede wszystkim premierem z Chou Enlai'em, ale i z pozostałymi tłumnie, zasiadł na trybunie, stał na trybunie na placu Tiananmen i ogłosił, że oto właśnie powstała Chińska Republika Ludowa. A nie będę się odnosić do tego, jak do tego doszło, bo to nie o to, nie o to chodzi mi w tym felietonie. Do 78 roku, już nie pamiętam, czy Mao zmarł w 76 czy 78, no proszę, no właśnie sobie, nie jest to najistotniejsze. W każdym razie gdzieś po tym rozgardiaszu, po jego śmierci wyłonił się Deng, no i rozpoczęła się nowa era Chin. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że pytanie, czy można powiedzieć, że to są jakby dwa zupełnie odrębne światy? Nie. To są dwa zupełnie, dwa różne państwa, dwa różne kraje. Jedne Chiny ludowe do śmierci Mao, a później od Denga coś nowego? Nie. To jest ta sama partia komunistyczna? Oczywiście inaczej rozumiejąca swoje posłanie, zupełnie inaczej rozumiejąca swoje posłanie, powiedziałbym nawet diametralnie różnie rozumiejąca swoje posłanie, ale w dalszym ciągu odnosząca się do tych wielkich osób z chińskiego panteonu, jak na przykład właśnie Mao czy wspomniany wieloletni premier z wielką estymą. Ja zawsze mam bardzo... Znaczy mam wielki problem z tym. Z tym, co się działo. Z tym, co robiła partia komunistyczna. Wielki, albo jeszcze większy. Natomiast wychodzę z podstawowego założenia. To nie ja mam, znaczy ja mogę sobie mieć problem. I miliard ludzi poza Chinami może mieć problem. Tylko że Chińczyków to tyle obchodzi, co zeszłoroczny śnieg. To oni i tylko i wyłącznie oni byli, są i w przyszłości będą podmiotem działań partii komunistycznej. I to tylko i wyłącznie oni mają prawo recenzować chińską partię komunistyczną. Taka jest moja opinia. Że to tylko oni. Ja różne rzeczy słyszałem od Chińczyków, od młodych Chińczyków, którzy mi opowiadali o tym, co przeżyli ich dziadkowie w latach 50. Dziadek jednej z osób młodych, w tej chwili młodych Chińczyków, był na froncie w Korei. Inny uciekał przed głodem z Hunanu do Xinjiangu. Popatrzcie, jak to daleko. Wtedy nie było szybkiej kolei. Nie było żadnych kolei. Wtedy się zasuwało perpedes. Uciekał przed głodem, który dziesiątkował ludzi. I oni nie chcą mówić. Dlaczego? Myślę, że... Czy ja się tylko mogę domyślać. Ponieważ nigdy z nimi nie rozmawiałem i nigdy na pewno nie będę rozmawiał. Ale ja się tylko mogę domyślać tego, że oni... Że może, że tych powodów, dla których oni nie chcą mówić, jest wiele. Ale jednym z tych powodów jest to, że oni pamiętają, dobrze pamiętają, jak byli młodzi i dobrze pamiętają, jak im się wtedy żyło. I widzą teraz wokół siebie zupełnie inny świat. I nie chcą wspominać tego piekła, bo bez wątpienia było to piekło, które przeszli w młodości. Nie chcą jakby nim obarczać młodego pokolenia. I tutaj myślę, że tak jest, dlatego że ja sam w swojej rodzinie byłem podmiotem takiego przemilczenia. Kiedy byłem młody, bardzo niewiele lub prawie w ogóle nie mówiło się ani moi rodzice, ani moi dziadkowie, ani jedni dziadkowie, drudzy dziadkowie, krewni. W czasie spotkań rodzinnych nigdy nie mówiło się o tamtych czasach, tamtych strasznych czasach. A byłoby co mówić. Przecież jedni dziadkowie zostali deportowani ze Lwowa. Odebrano im wszystko, co mieli. I wysłano do Polski. A więc ja myślę, że to, co oni wtedy przeszli, to mają wypisane. Teraz patrzę na zdjęcie moich wspaniałych dziadków, którzy dziadziu mnie ma na ręku. Pokazywałem Państwu to zdjęcie. Kiedyś dziadziu mnie ma na ręku. Ja mam może rok. A i dziadziu i babcia. Znaczy wiem, że nie wiem, ile lat miał dziadziu, bo on był z 89 roku. Więc powiedzmy sobie, to był 51 rok. Więc on miał 62 lata. Wygląda tak, jakby był. No nie wiem, w każdym razie ja myślę, że ja wyglądam nieporównywalnie lepiej. Ja mam 70. To wszystko, co on przeżył, to było wypisane na jego twarzy. Dlaczego ja o nich mówię? Dlatego, że oni zachowali się dokładnie tak samo, jak ci dziadkowie chińscy, moich znajomych chińskich. Nie chcieli przekazywać tej traumy, która wówczas była ich udziałem. I nie chcą jej w dalszym ciągu przekazywać. I ja to rozumiem. Ja to doskonale rozumiem. Bo jak powiadam, sam byłem. Sam. Moja niewiedza na temat mojej rodziny, tego co się działo wówczas, wynika właśnie z tego, z tej traumy, ich traumy, z traumy mojej rodziny, która nie chciała nas obarczać tym, co przeszło. Bardzo rzadko się zdarzało, straszliwie rzadko się zdarzało, że tata coś palnął. Pamiętam, że szliśmy koło szpitala, chyba 3 maja to było, na 3 maja. Niestety nie pamiętam nawet nas ulic. No, szpital kliniczny. Jeden z wielu szpitali klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Ten szpital, o którym mówię, to był szpital, który po 40 latach, czy tam dłużej, od czasu, kiedy ja tam byłem, objął katedrę transplantologii profesor Renika. Zresztą mój kolega był jego profesor, zresztą obecnie był jego asystentem. I przechodziłem koło tego, byłem nie wiem ile mogłem mieć, może 13-14 lat. Przechodziłem z tatą koło jednego z budynków, właśnie to chyba był budynek jeszcze już szpitala. Chyba budynek kompleksu szpitalnego. Vis-a-vis takiego parku przy kościele świętej Anny. I tato powiedział coś takiego, że jakbyśmy wtedy przechodzili, tam powiedział, tutaj jak przechodziłem w 40 latach któregoś dnia, to słyszałem jęki, krzyki katowanych ludzi. Z piwnicy dochodzące. Były tam takie zakratowane okna piwniczne. To, ale takich sytuacji było po prostu na palcach jednej ręki można policzyć. Ja później dowiadywałem się z różnych innych stron o historii swojej rodziny. A nie od nich. A więc ten czas, który później nastąpił, zresztą nie od razu. Przecież epoka mało dał o sobie znać w tym najgorszym tego słowa znaczeniu, dał o sobie znać później, nie w latach 40. Dopiero pod koniec 50. lat. To była oczywiście chora polityka i teraz, jak się na to patrzy, to była chora polityka, no ale cóż. Oni chcieli, mało chciał naśladować Stalina, który dla niego był Bogiem. Ale powtarzam jeszcze raz. Ja, wiedząc naprawdę sporo na temat tego, co się działo po 49 roku, nie ośmielam się nie krytykować, po prostu analizować tego, co się wówczas działo, z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, wychodzę z założenia, że to są sprawy Chińczyków. Nam nic do tego. Nawet mnie, który się mieni być Chińczykiem. Ale to tylko ja uważam, że jestem Chińczykiem. Nikt poza tym. Tylko ja uważam, że jestem Chińczykiem. W związku z tym nie jestem na tyle bezczelny, żeby próbować oceniać tamten okres. Natomiast oczywiście jest kilka jeszcze innych powodów. Ale to jest najważniejsze. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy biorąc pod uwagę historię, czy biorąc pod uwagę to, co się stało po 49 roku do dzisiejszego dnia, czy uważam, że KPH, czy uważam, że jakby wybór historyczny, wybór historii, który padł na KPH, a był właściwym wyborem, to myślę, że odpowiedziałbym, że tak. Oczywiście miałbym duży problem, ale bo pamiętam o tych ofiarach, o tych milionach ludzi, którzy zginęli w tamtym czasie. Natomiast wiem również o tym, co się dzieje od 40 lat. Ja jestem tylko facetem, który stara się bić głową w mur polskiego sposobu myślenia o Chinach w szczególności, próbując przekazywać Państwu zupełnie inny obraz społeczeństwa niż ten, który macie w głowach. Ale ja uważam, że te ostatnie 40 lat, kiedy Chiny I to nie tylko, to nie jest moja opinia. Kiedy Chiny po raz pierwszy, Chińczycy, zwykłe masy ludzkie, po raz pierwszy w historii od kilku tysięcy lat, w rozpoczęciu cywilizacji chińskiej, te masy chińskiego narodu, Chińczyków, a zaczęły coraz więcej, większa ich ilość zaczęła dostatnio jeść. I ja myślę, że to, o co w tej chwili powiedziałem, jest zupełnie niezrozumiałe dla większości Państwa, ponieważ myślę sobie, że większa część, prawie wszyscy, nie rozumieją pojęcia głodu. To znaczy, słyszeliście o pojęciu głodu, ale nigdy żeście go nie doświadczyli. Ja jestem w tej lepszej sytuacji, ja go doświadczyłem. Więc rozumiem, co to znaczy nie być na co dzień głodny. I nie myśleć tylko o tym, jak zdobyć pożywienie. Cokolwiek to jest jedzenie. Tak było jeszcze za czasów Mao. Powiem więcej, w pewnym momencie było jeszcze gorzej. No ale w czasie wielkiego skoku oczywiście. Ale później już raczej było. Znaczy, no nie, po 78 roku już po prostu było lepiej. I w tej chwili tutaj się podpieram panem profesorem Gawlikowskim, moim mistrzem, moim nauczycielem. Właśnie jego zdaniem. On zawsze powtarzał w każdym razie, powtarza pewnie do dzisiejszego dnia, że nigdy jeszcze w czasie cywilizacji, istnienia cywilizacji chińskiej, jak ona ma te kilka tysięcy lat, nigdy Chińczycy nie jedli jako całość, jako naród. Nie jedli tak dostatnio, jak w tej chwili. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tych, którzy mają najniższe dochody. Bo to nie ma żadnego porównania z tym, co było 50, 60, 70 lat. Po prostu nie ma porównania. I sugeruję Państwu na przyszłość, abyście z większą pokorą podchodzi do Chin i ich problemów, które były, które są, które będą, ale przede wszystkim tych problemów starych historii po 49 roku. Historii, która jest pisana przez KPH. Większą pokorą, bo proszę Państwa, to Chińczycy, powtarzam jeszcze raz, Chińczycy i tylko Chińczycy mają prawo recenzować swoje władze. Tylko i wyłącznie oni. My się możemy temu przyglądać i oczywiście też gadać, co tam nam ślina na język przyniesie. Tylko, że to oni są podmiotem, a nie my. Działań władzy oczywiście. W związku z tym to ich zdanie się liczy. A my możemy sobie gadać, ile się nam na żywnym podoba i co nam ślina na język przyniesie. Chciałem Państwu powiedzieć to, co dzisiaj usłyszałem. Otóż jeden z moich przyjaciół, właśnie przyjaciel jedyny, którego mam w Chinach, pracuje w jednej z pekińskich firm, mieszanym kapitale, joint venture, zadzwonił do mnie zbulwersowany, no bo dzisiaj ostatni dzień pracy, teraz 8 dni wolnego. Zadzwonił do mnie zbulwersowany i powiedział, słuchaj, to jest co się zdarzyło, coś niesamowitego. Mianowicie o godzinie 15.30, czyli jeszcze 2,5 godziny przed 14.30, 2,5 godziny przed zakończeniem pracy, przerwano pracę, nakazano, szefostwo nakazało zakończenie pracy. Zakończenie po prostu. Na takim etapie, jakim jest, zakończymy pracę. Wszyscy. Od sprzątaczki do dyrektora naczelnego. Kończymy pracę i wszyscy, a 2000 ludzi jest, znaczy, nie wiem, czy to tak było, no bo powiem, tam są jeszcze druga zmiana, trzecia zmiana, no ale w każdym razie gro tych ludzi, pewnie druga zmiana i trzecia zmiana, jakoś to inaczej z nimi się to załatwi, zostali poproszeni, była kolejka i każdy dostał taki żeton wartości 2000 juanów. Ale tylko od części firmy chińskiej. Żebyście Państwo zrozumieli dobrze, co to jest 2000 juanów. Otóż na produkcji tam, w tej bardzo dobrze funkcjonującej, bardzo dobrze zarabiających, wśród tych bardzo dobrze zarabiających ludzi na produkcji, pensja waha się od 4 do 5 tysięcy. Więc jak on dostał, każdy Chińczyk dostał 2000 juanów dzisiaj. Każdy, wszystko jedno, czy produkcji, czy robotnik, czy kierownik, czy dyrektor, obojętne, 2000. Równo. Od CRC. Myślę, że to, wiecie Państwo, że to są chińskie koleje. To ten mój przyjaciel powiedział, wiesz co, ja sobie mogę wyobrazić, co się będzie działo, jak oni wrócą z tego urlopu. Po tych 8 dniach. To tu się będzie, to wszystko będzie furczało od roboty. Ponieważ oni będą chcieli w ten sposób swoją pracą podziękować chińskiej firmie CRC, chińskim kolejom za ten królewski prezent. Ja oczywiście nie przypuszczam, żeby tak było wszędzie. Myślę, że nie. Natomiast no to nie jest... To nie jest żart, to nie jest jakiś mój wymysł. To się dzisiaj zdarzyło. Ja to nagrywam 30. A ten mój kolega był po prostu, przyjaciel był zbulwersowany tym, co zobaczył, co usłyszał. No nie mógł wyjść z podziwu, że tak zrobiono i przywoływał swoje... No długo żeśmy rozmawiali, przywoływał swoje wspomnienia. On w różnych miejscach na świecie pracował i powiedział, wiesz co, nigdy jeszcze w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Dla mnie to nie są duże pieniądze, ale dla nich to jest bardzo często połowa pensji. To jest coś bardzo znaczącego. A ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem nigdzie indziej. Nigdy nie dostałem takich pieniędzy. No więc to jest odpowiedź cząstkowa, minimalna, jakaś taka wąziutka, wyprofilowana, ale jednak odpowiedź na pytanie, co Chińczycy myślą o KPH. No to możecie sobie Państwo odpowiedzieć na to, co myślą. Pytanie. Tak, ja Chińczykom... To jest dla nich ważne święto. Tym bardziej, że zbiega się jutro ze świętem. Pierwszy października to święto narodowe i pierwszy dzień święta środka jesieni. Więc ja wszystkim Chińczykom życzę spokoju i jak najlepszego, najprzyjemniejszego spędzenia tych świąt w gronie rodziny. Bo o to właśnie chodzi. Ta dyrektor tej firmy powiedział coś takiego w swoim krótkim speechu do tych ludzi wszystkich, że chce, żeby oni jak najszybciej poszli do swoich rodzin, jak najszybciej połączyli się ze swoimi rodzinami. Słyszeliście Państwo kiedyś coś takiego od swoich szefów? Nie? No, ja nigdy. A pracowałem długo. A więc życzę Chińczykom, wszystkim Chińczykom, żeby ich kraj rozwijał się tak szybko jak do tej pory, a ich własne sukcesy były adekwatne do rozwoju kraju. Dziękuję. Do usłyszenia.